studiu wschodnim wracamy do rozmowy z doktorem Łukaszem Lewkowiczem z Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie i wracamy do rozmowy o Słowacji, która przygotowuje się do wyborów parlamentarnych. Przypomnijmy, 29 lutego odbędą się te wybory. Te dwa ostatnie lata w jakiś sposób upłynęły także pod hasłem śledztwa, pod hasłem wyjaśniania okoliczności morderstwa dziennikarza śledczego Jana Kuciaka. 13 stycznia rozpoczął się proces. Cała sprawa traktowana w sposób wyjątkowy przez słowackie władze, też sposób prowadzenia tego procesu, też wyjątkowy. No właśnie, też pojawiły się nowe informacje w toku śledztwa, ale także już podczas tej pierwszej odsłony tego procesu. Jak to wygląda? Bo pan doktor śledzi ten rozpoczęty w połowie stycznia proces.
Tak, no, oczywiście to w styczniu już był ten główny proces, prawda, czterech podejrzanych, natomiast wcześniej procesy już trwały. Tam jeden z uczestników tego wykonania zabójstwa, jeden ze współpracowników tej grupy przestępczej, przyznał się do winy, poszedł na współpracę wcześniej. Teraz mamy tych czterech podejrzanych na ławie oskarżonych, w tym między innymi znanego biznesmena słowackiego Mariana Kocznera. Sprawa cały czas trwa.
To ten biznesmen, którego interesy badał właśnie dziennikarz Kuciak.
Tak,
prawda?
Tak, bo to właśnie to była jedna z tych tez, prawda, na początku, kto stał za tym morderstwem, bo to nie było takie oczywiste. Tam się pojawiały też...
Z jednej strony bezpośredni wykonawcy, tak, a z drugiej strony zleceniodawca.
Oczywiście też cały czas jest otwarte pytanie, czy na przykład politycy też nie brali w tym w jakiś sposób udziału, czy nie wiedzieli o tym. To na pewno w toku śledztwa będzie wyjaśnione. Sprawa cały czas trwa. Tak jak pan redaktor wspomniał, ona jest traktowana specjalnie przez władze słowackie, no, które postawiły sobie za cel wyjaśnienie tej sprawy jak najrzetelniej, z tego względu, że były te protesty społeczne, o których wspominaliśmy, że społeczeństwo chciało, żeby to wyjaśnić.
Czy rzeczywiście tak się dzieje, czy jest to jest taka chęć, żeby od początku do końca tę sprawę wyjaśnić, czy bardziej jednak ma to charakter taki PR-owy, żeby pokazać, że coś robimy?
Patrząc na to, co się teraz dzieje, to wydaje mi się, że jednak władze chcą wyjaśnić, tak? Bo jest zbyt duży nacisk społeczny, zbyt duży nacisk także opozycji politycznej, a zbliżają się wybory. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja po wyborach. Natomiast widać, że to jest traktowane bardzo poważnie. Cały czas są zatrzymania, prawda? To jest proces, jest cały czas żywy.
Sprawa jest wielowątkowa.
Ona jest bardzo wielowątkowa, bardzo skomplikowana. Pojawiają się różne jakby kierunki, tak, tego śledztwa. Bo Kuciak jako dziennikarz śledczy pisał o różnych tematach. Te jego ostatnie prace dotyczyły między innymi kontaktów Mariana Kocznera z przedstawicielami administracji rządowej, ale także między innymi o działalności włoskich grup przestępczych na wschodzie Słowacji. Między innymi bardzo aktywna przez wiele lat, od lat 90. na wschodzie Słowacji była włoska grupa przestępcza, ta mafia kalabryjska, Ndrangheta. Jej przedstawiciele mieszkający na Słowacji, no między innymi wyłudzali VAT, wyłudzali te dopłaty rolnicze z Unii Europejskiej i o tym pisał Kuciak. I to była jakby jedna z pierwszych tez, że być może ta mafia włoska za tym stoi.
Tak, tam
później się okazało też... jednak, że nie do końca. Chociaż nie można wykluczyć, że coś się jeszcze pojawi. Pojawił się ten wątek Mariana Kocznera, takiego kontrowersyjnego, znanego biznesmena słowackiego, 56-letniego, który jest teraz na ławie oskarżonych, ale on się oczywiście nie przyznaje do winy. Przyznał się bodajże tylko do posiadania broni nielegalnego, natomiast nie przyznał się do winy, że on stał jakby za zleceniem tego. Natomiast już wiemy, że on groził między innymi przed zabójstwem Kuciaka, groził Kuciakowi tam telefonicznie między innymi, że zajmie się nim oraz jego rodziną. I to zostało zlekceważone przez policję, bo oczywiście Kuciak to zgłosił, natomiast nie otrzymał ochrony. Sprawa została zlekceważona. No, później były też liczne inne nagrania Kocznera, które jakby no wprost wskazywały, że chciał zabić dziennikarza, czy chciał się go pozbyć. No, jest ta teza, że on po prostu chciał, no po pierwsze, uciąć pewne tematy, o których Kuciak pisał, a które dotyczyły interesów Kocznera, ale też być może zastraszyć innych dziennikarzy. Jak wiemy, no, dziennikarstwo śledcze no, jest taką specyficznym rodzajem dziennikarstwa. Na Słowacji to dziennikarstwo śledcze no, całkiem nieźle się rozwijało dotychczas, natomiast niewątpliwie ta sprawa Kuciaka no, stawia pod znakiem zapytania, czy na przykład nowi młodzi dziennikarze będą chcieli się podejmować takich tematów, prawda? Bo to było zaskakujące jak na Słowację.
Ryzyka, że
jest jeśli... duże ryzyko, że śmierci, czy śmierci dziennikarza, czy jego rodziny. No jest to pewna tendencja, no bo widzimy, co się stało w Bułgarii, co się stało na Malcie, co się dzieje, no nie wiem, w Rosji, w Turcji i tak dalej. Natomiast no, na Słowacji dotychczas tego nie było. Prawda? Czyli być może to było jakieś zastraszenie. Tam się także pojawia ciekawy wątek Petera Tota, który był też wcześniej dziennikarzem śledczym.
No tak, to był dziennikarz śledczy, potem doradzał służbom.
Dokładnie, tak. On się później był związany ze służbami, z tą słowacką służbą informacyjną. I on miał na zlecenie właśnie Kocznera śledzić Kuciaka oraz innych dziennikarzy śledczych na Słowacji.
Tam... Tutaj właśnie pojawił się ten wątek jakby dodatkowy, że ta inwigilacja środowiska dziennikarskiego, medialnego, no, wychodziła już poza sprawę jednego, jednostkową dziennikarza, tylko jakaś szerzej zakrojona akcja no, z udziałem człowieka, który właśnie z tych mediów się wywodzi i też tę specyfikę dziennikarstwa śledczego zna doskonale.
Dokładnie. I on miał właśnie, on otrzymał środki finansowe, on otrzymał sprzęt, tam między innymi sprzęt podsłuchowy czy samochody i on miał za zadanie, na zlecenie Kocznera śledzić grupę tam 28 dziennikarzy słowackich z tych największych mediów, z tych mainstreamowych mediów. To był między innymi Kuciak z Aktuality.sk, ale także była dziennikarka z dziennika N, takiego liberalnego dziennika, jednego z większych na Słowacji, czy ze SME, też liberalnego dziennika, bardzo popularnego na Słowacji. On ich prawdopodobnie śledził. On także poinformował śledczych o tym, że Kocznera próbował z więzienia kontaktować się jeszcze wtedy z Robertem Fico, tak żeby Robert Fico wpłynął w jakiś sposób poprzez swoje wpływy polityczne, kontakty, nie wiem, z sędziami Sądu Konstytucyjnego, żeby próbować załatwić sobie wyjście z aresztu. Tak zeznał przynajmniej Todd, co też pokazuje na podejście Kocznera, tak, że on widząc, że sprawa jest poważna, że już prawdopodobnie się z tego nie wywinie, próbował kontaktować się z najwyższymi politykami słowackimi obecnymi. No te zeznania Tota niewątpliwie pokazują, że...
Właśnie, bo one wydają się być może nie tyle przełomowe, co na pewno rzucające nowe światło na całą sprawę i kulisy.
Dokładnie, że to było bardzo dobrze zorganizowane, że były środki finansowe na to, Kocznę plus inni biznesmeni w to byli zamieszani, politycy z najwyższej półki i chodziło o to, żeby po prostu pilnować, żeby ci dziennikarze nie pisali na niewygodne tematy. A tych niewygodnych tematów było bardzo dużo, bo Marian Kocznera prowadził bardzo szerokie interesy, między innymi w deweloperce, tak, czy właśnie w finansach, dużych finansach, więc był bardzo aktywny. On także próbował gdzieś tam w świecie medialnym zaistnieć, bo też jest znana historia, że chciał mieć wpływ na taką dużą telewizję Markizę. To jest jedną z większych telewizji prywatnych obecnie, taką rozrywkową bardziej niż informacyjną, ale właśnie tam między innymi Kocznera brał udział tam w próbie przejęcia tam władzy w tych mediach. Tak więc on był bardzo aktywny na szerokim polu. Miał kontakty z tymi wysokimi urzędnikami, ale miał także kontakty z prokuratorami czy z sędziami. I tak jak wspomniałem wcześniej, w ostatnim czasie dokonano kilku przeszukań w domach byłych sędziów, czy obecnie zawieszonych sędziów, czy prokuratorów, którzy także mogli być zamieszani w jakieś, może nie zawsze bezpośrednio w sprawy Jana Kuciaka, ale niewątpliwie w te interesy Kocznera dotyczące chociażby, nie wiem, wyłudzeń podatków i tak dalej.
Czyli... To, co te kolejne procesy i cała sprawa, próba jej wyjaśnienia przez organy ścigania słowackie pokazuje, to, że nie była też to taka zero-jedynkowa sytuacja, to znaczy tam pośrednicy pośredników, cały proces, który doprowadził do śmierci Kuciaka, ocierał się o różne strefy wpływów, różne interesy. Stąd też bardzo często też te sprzeczne jakby teorie, wyjaśniania, zeznania poszczególnych świadków. To wszystko też potęguje liczbę różnych mnożących się też hipotez na temat tego całego wydarzenia, które doprowadziło do śmierci dziennikarza.
Dokładnie tak, prawda? No bo dopóki sam Kocztyn nie zacznie zeznawać, a na razie odmawia tego, nie przyznaje się do winy, no to tak naprawdę nie będziemy wiedzieli, jak szeroko sięgały te macki tych powiązań, takich, no można powiedzieć, stricte mafijnych, bo to były powiązania polityków, biznesu i grup przestępczych. Podobnie Alena Rzuszowa, która miała tam przekazywać pieniądze, prawda? Ona tam organizowała to wszystko, ona też póki co nie przyznała się do winy, nie zeznaje. Obrońcy nawet poprosili o jej badania, tak, żeby sprawdzić poczytalność, tak, więc być może to też jest jakaś gra na to, żeby ją, powiedzmy, wyeliminować z tego głównego procesu, żeby nie musiała zeznawać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale jednocześnie to jest bardzo ciekawy trop, też o nim chyba wspomniałem wcześniej, w pierwszej naszej części rozmowy, o te relacje Andrzeja Danko, tak, marszałka parlamentu, tak, właśnie z Aleną Rzuszową. Andrzej Danko został złapany na kłamstwie, bo wcześniej mówił, że nie miał z nią kontaktów. Później wyszły te SMS-y, trochę o charakterze erotycznym czy takim miłosnym. Ale to też pokazuje, czy on jako polityk nie miał jakichś kontaktów z tymi osobami, które odpowiadają za zabójstwo. On stwierdził później w takim publicznym briefingu, tak, że on nie wiedział, że to jest ta Alena, tak, że myślę, z jakąś kobietą sobie po prostu pisał, SMS-ował. No ale to jest chyba takie dosyć mało wiarygodne tłumaczenie. Więc to pokazuje, że nie tylko Smer, ale także inni politycy z SNS, być może jeszcze z innych partii politycznych, mogą mieć jakieś relacje z Kocznerem. To wyjdzie pewnie w trakcie śledztwa, ale to jest bardzo ciekawe, że to nie jest sprawa zakończona na pewno.
Czy uda się znaleźć odpowiedzi na te najważniejsze pytania, które stawia sobie cała Słowacja, ale także wiele osób, które śledzą te wydarzenia, które są im bliskie. Czy uda się wyjaśnić do końca sprawę morderstwa Jana Kuciaka i tego, co do niego doprowadziło?
To jest bardzo trudne pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że już mamy tego głównego zleceniodawcę. Mamy osoby, które to zrobiły, wykonały, przekazywały pieniądze i tak dalej, czyli to bezpośrednich wykonawców tego morderstwa. Natomiast interesująca jest ten aspekt polityczny. Czy ktoś z polityków mógł wiedzieć o tym, może nie zlecić, ale wiedzieć, albo mataczyć przy wyjaśnianiu? To jest pytanie otwarte. Być może po wyborach parlamentarnych, jeżeli zmieni się władza, podkreślam, jeżeli się zmieni władza, bo nie jestem pewien, czy tak na pewno będzie, bo są różne scenariusze, być może wtedy te śledztwo nabierze nowego impetu. Bo na razie wiemy, kto zlecił, kto zrobił, ale nie wiemy, czy ten pewien swoisty parasol ochronny, który przez lata był nad Marianem Kocznerem, on miał wiele różnych spraw, prawda, było prowadzonych przeciwko niemu, czy ten parasol
nie wynikał z
jakichś bliskich relacji, z bardzo bliskich relacji z politykami, z światem sądownictwa. I czy my się kiedykolwiek dowiemy, czy tak było, czy nie. Tak jak mówię, być może sam Kocznер w pewnym momencie zacznie zeznawać, wiedząc, że grozi mu dożywocie czy 25 lat więzienia.
To są oczywiście pytania otwarte, ale pytania też, które będziemy stawiać i miejmy nadzieję, że pytania, na które możliwie jak najszybciej wszyscy poznamy odpowiedzi. Ale na koniec jeszcze chciałem zapytać o jeden bliski panu temat, bo dotyczący inicjatywy Trójmorza. W połowie lutego mamy poznać szczegóły dotyczące pierwszej inwestycji w ramach Funduszu Trójmorza. Poinformowała o tym pod koniec stycznia prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka i jednocześnie przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu. Ten Fundusz Trójmorza, o którym też wspominaliśmy w naszym programie, będzie docelowo dysponował kwotą kilku miliardów euro. Szacuje się, że to będzie między 3 a 5 miliardów euro. Kwota na pewno nie mała, więc czego należy się spodziewać, jeśli chodzi o tę inwestycję? Co to może być? Jakie może być jej znaczenie?
To jest dobre pytanie, bo oczywiście na razie wszystko jest tajemnicą. Na razie nie wiadomo, jaki konkretny projekt zostanie ogłoszony. Możemy spekulować. Powiem tak, taki mój komentarz. Niewątpliwie inicjatywa Trójmorza potrzebuje takiego success story, takiej historii sukcesu, że mamy jakiś konkretny, duży projekt, który w najbliższym czasie zostanie zrealizowany.
Bo on by też uzasadniał całą ideę. On by uzasadniał
ideę, tak? No bo po co ma być inicjatywa, skoro nie ma żadnych projektów, prawda?
Nawet formatów spotykania się dla spotykania
dokładnie,
się,
to nawet
mamy wiele i
prezydent Andrzej Duda w Lublanie stwierdził, że ten sukces musimy liczyć, nie wiem, drogami czy jakimiś połączeniami gazowymi, a nie spotkaniami. Ja się tutaj w pełni zgadzam, że to nie może być taka inicjatywa tylko na papierze. Więc ja czekam oczywiście na informację, co to będzie. Dotychczas mówiło się o tych dużych takich projektach infrastrukturalnych typu Via Carpatia, Via Baltica czy jakichś połączeniach gazowych. Tak? One są niewątpliwie bardzo ważne. To są takie twarde projekty infrastrukturalne. Natomiast ja sobie pomyślałem, że bardzo ciekawą sprawą byłby ten trzeci komponent Trójmorza, ta współpraca cyfrowa. Może w tym zakresie powinniśmy pójść i stworzyć jakąś współpracę transgraniczną, międzynarodową w zakresie rozwoju szybkich technologii, nie wiem, szerokopasmowego internetu. Jakieś może stworzenie jakiegoś systemu ochrony przed cyberatakami. No teraz żyjemy w takich czasach, że są te cyberataki, czy ze wschodu, czy nie wiem, z innych kierunków, prawda? Może tutaj, nie wiem, instytucje państwowe, czy biznes prywatny powinien zrobić coś takiego, tak? Żeby cyberataki, może właśnie ta współpraca cyfrowa, szerokopasmowy internet, może w tym kierunku idźmy. To byłoby bardzo ciekawe, bardzo innowacyjne i na pewno dałoby się zaangażować także podmioty prywatne działające na terenie Trójmorza. I to może nie byłyby tak kosztowne projekty, jak projekty infrastrukturalne, które, jak wiemy, kosztują wiele miliardów euro i są rozłożone na wiele lat. Więc ja oczywiście jestem...
A w międzyczasie zmieniają się poszczególne rządy w poszczególnych krajach,
priorytety
i tak dalej.
Jedno państwo będzie budować swój odcinek, drugie państwo niekoniecznie, prawda? Bo tak to wygląda, prawda? Że czasami się dogadujemy, ale za 5 lat już jest inna sytuacja. Więc być może takie inne projekty, nie mówię, że miękkie, ale może projekty skierowane właśnie na tą cyfrową współpracę, one byłyby bardzo ciekawe. Ja nie wiem, czy akurat pani dyrektor ma na myśli tego typu projekt, bo w mediach się na razie cisza, nie wiemy, co konkretnie zostanie ogłoszone, ale ja bym w tym kierunku poszedł. To byłoby bardzo ciekawe.
Bez wątpienia będzie to na pewno ciekawe, interesujące wyzwanie właśnie dla wszystkich państw Trójmorza. No, będziemy je oczywiście oceniać, kiedy poznamy też szczegóły. To wszystko przed nami, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem był dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W Studiu Wschodnim to wszystko na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i ekipa odpowiadająca za techniczną stronę audycji: Piotr Król, Fryderyk Faluszewski i Przemysław Guzewicz. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.